Kontynuujemy ten nasz wykład. Jak więc widzimy, już na samym początku mamy to zderzenie tego sposobu widzenia ludzkiego ciała i w związku z wcieleniem Pana Jezusa. Już samo to, o czym my mówimy, to on nam pokazuje właśnie to wcielenie, samo słowo wcielenie. Ono już tam jakby jest zwiastunem, to znaczy niesie w sobie ten ładunek problemu, który pojawił się. Jak mówiłem, ojcowie Kościoła, którzy będą się chcieli dystansować od tego sposobu myślenia, że to chodzi o ciało, tylko będą mówić, między innymi bodaj święty Atanazy będzie mówił Theos en antropesen. To znaczy Bóg się w człowieczy. Bóg się w człowieczy en antropesen. China kumin theopoiesomen. To znaczy, abyśmy stali się bogami, to znaczy boskimi. Bo to będzie ta jedna z najważniejszych idei chrześcijaństwa wschodniego, która nie bardzo się przyjmie w kościele zachodnim. To znaczy, że człowiek ma się przebóstwić, będzie przebóstwiony, jego natura się upodobni do natury boskiej, bo na tym też to polega. Zresztą ojcowie Kościoła będą mocno podkreślać to rozróżnienie pomiędzy stworzeniem na obraz i podobieństwem. Bo jeśli weźmiecie Biblię, także to nasze tłumaczenie polskie, które każde tłumaczenie niestety ma swoje wady, dlatego że ono zawsze jest interpretacją. Jak się tłumaczy teksty sprzed tysięcy lat, to zawsze jest ten problem, jak to przetłumaczyć. I zawsze to tłumaczenie można krytykować, bo ono zawsze będzie, jak mówię, interpretacją, może jakimś uproszczeniem. Więc Pan Bóg mówi, kiedy stwarza człowieka, a wreszcie Bóg rzekł, uczyjmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. I tak dalej. I kiedy już stworzył człowieka, tekst objawiony mówi, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. Mówi, ma stworzyć na obraz i podobieństwo, a stworzył tylko na obraz. I to dla ojców Kościoła jest rzecz ważna. To rozróżnienie, obraz i podobieństwo. Tym bardziej, że w tekście greckim Biblii nie ma słowa podobieństwo, tylko upodobnienie. Że Bóg stworzył człowieka katheikona, według obrazu, homoiosin. Homoiosis znaczy upodobnienie. Homoiotes znaczy podobieństwo. To znaczy, i jak oni to odczytują? Odczytują to też pod wpływem platońskim, bo Platon będzie mówił, że celem człowieka jest homoiosis theokathadynaton, to znaczy, że to jest upodobnienie się do Boga według możliwości. I ojcowie będą mówić, zadaniem człowieka jest upodobnić się do Boga, bo obraz, owszem, jesteśmy stworzeni na obraz, nosimy w sobie obraz Boga. Ale to jest uzdolnienie do tego, byśmy się do Niego upodobnili. Co to oznacza? Bo my, żebyśmy się upodobnili do Boga, musimy stać się miłością, nie tak jak Bóg. Stać się doskonałymi w miłości. A to jest możliwe tylko przy użyciu wolności. Nie? Miłość to jest wolny akt. To znaczy to, że ja ofiaruje siebie drugiemu. To zresztą potem pojawi się właśnie w teologii ciała Karola Wojtyły, czy papieża Jana Pawła II, że on będzie mówił, po co jest ciało? Ciało jest po to, by stało się darem dla drugiego. Nie? Jako narzędzie, powiedzmy, miłości, nie? Że ta pozytywna rola ciała. Ale jak mówiłem, na początku chrześcijaństwo pierwotne ma ten problem. Już na etapie Ewangelii Świętego Jana ujawniają się te sprawy. Już tam trzeba bardzo mocno podkreślać to słowo sarx, które się będzie powtarzać w Ewangelii Świętego Jana, które właśnie, jak mówię, bardziej znaczy mięso niż ciało, żeby pokazać, że właśnie chodzi o to prawdziwe ciało, jak będzie mówił święty Ignacy z Antiochii, biskup, też sprzeciwiając się tym samym heretykom, że to jest to ciało, które cierpiało, które umarło, które zmartwychwstało. To znaczy, będzie mocno podkreślał, że to jest właśnie ciało, które cierpiało, nie jakieś tam abstrakcyjne ciało, bo te ciała astralne, to o których mówili Grecy, które według mitów greckich przyjmowali ich bogowie, czy jakieś tam demony, no to były ciała niecierpiętliwe, bez cierpienia, podczas kiedy Jezus Chrystus, Syn Boży, cierpiał jako człowiek w ciele. Nie? To będzie się ciągle podkreślać. Taką bardzo ciekawą syntezę stworzy ten ojciec, czy właściwie trudno go nazwać ojcem Kościoła, bo on nie był biskupem. Ściśle rzecz biorąc, ojcami Kościoła nazywa się biskupów Kościoła starożytnego. On był tylko prezbiterem, czyli księdzem, można powiedzieć, po dzisiejszemu. Klemens Aleksandryjski, który mówi pewną rzecz, właśnie tworząc syntezę myśli starożytnej greckiej, według której ciało jest grobem duszy. Mówi tak, że jeśli ciało nie jest świątynią Ducha Świętego, faktycznie jest grobem duszy. Nie? Znaczy mówi tak, że dla poganina ciało jest grobem duszy. Ciało jest ciężarem. Ciało jest tym, co go prowadzi w kierunku śmierci i powiedzmy, jako zatruwa jego życie. To ciało, które z czasem psuje się, choruje i tak dalej, w końcu umiera. I to rzeczywiście jest grób duszy. Dla poganina. Natomiast dla chrześcijanina jest świątynią Ducha Świętego. To znaczy, bo ten Duch Święty czyni ze świątynię i prowadzi go, to ciało, czy prowadzi je, do prawdziwego piękna. A jak jest prawdziwe piękno ciała? Mówi Klemens Aleksandryjski. To nie jest to zewnętrzne piękno, bo ono przemija. Prawdziwe piękno to jest zmartwychwstanie. Wtedy się ujawnia prawdziwe piękno ciała uwielbionego. To, co zresztą też mówił święty Paweł, że on, czyli Jezus Chrystus, przemieni nasze ciało poniżone na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, zmartwychwstałego, świętego. Nie? Więc to jest to, co już pierwotne chrześcijaństwo podkreśla, starając się znaleźć taką równowagę pomiędzy tą wizją grecką, negatywną. Tam, jeśli byśmy sięgali jeszcze głębiej, jak to niektórzy filozofowie przedstawiają, także ci z pogranicza chrześcijaństwa, czy wręcz hebraizmu, judaizmu, ale zarażeni myśleniem greckim, taki obraz niesamowicie mocny, który może przypominał trochę sceny tej wojny, bo akurat będzie mowa o tych terenach, gdzie teraz toczy się wojna na Ukrainie. To były tereny według Greków zamieszkane przez Scytów. I tych Scytów uważano za ludzi wyjątkowo barbarzyńskich i strasznych. I jeden z filozofów będzie mówił, że relacja ciała do duszy to jest taka, jak to się dzieje z jeńcami wojennymi u Scytów, bo ci Scyci nie biorą jeńców, nie biorą niewolników, tak jak Grecy brali jeńców za niewolników, czy tam inne narody, tylko co robią? Przywiązują tych jeńców, często rannych, ale niekoniecznie rannych, do ciał zabitych ich towarzyszy i pozostawiają ich leżących, przywiązanych na polu, żeby tam umierali z głodu i pragnienia przy rozkładającym się trupie. Nie? Przywiązani. I ten filozof mówi, że tak jest z duszą. I pamiętaj, duszo, że nosisz trupa, nie? Że jesteś przywiązana do trupa, nie? Który się rozkłada z czasem, no, starzejąc się. Nie? Więc tego typu obrazy funkcjonowały w myśli greckiej, nie do wyobrażenia dla nas. Trudno nawet byłoby wpaść nam na takie porównanie, no, ale oni jednak. Więc i w tym kontekście, powiedzmy, myślenia greckiego chrześcijaństwo się obraca i to z trudem przychodzi to podkreślanie, wydobywanie pozytywnego charakteru ciała. A w związku z tym także ludzkiej płciowości. Nie? Także ludzkiej płciowości. Ponieważ ta kwestia cielesności, jak już wcześniej zaznaczyłem, była związana także z tą dwoma płciami. Teraz to mamy tych płci nie wiadomo ile. Kiedyś, bo do niedawna było jeszcze tylko dwie i to przez całe tysiąclecia. Teraz już jest 60, może więcej. Nie? W każdym razie jest plus. Nie? Ale zostawmy to całe wariactwo dzisiejsze. To się wiąże ściśle też z pozycją kobiety, z rolą kobiety w tamtym czasie, bo istniało przekonanie, że, jak już wspomniałem, że kobieta ma ciało niekompletne, że życie przekazywane jest po linii męskiej, kobieta jest tylko rolą, czy glebą, którą zasiewa się nasienie i to nasienie wzrasta albo nie wzrasta, zwłaszcza, że słowo sperma po grecku znaczy po prostu nasienie, nic innego, nie? Więc i teraz w zależności od tego, czy ta gleba jest dobra, jeśli dobra, to nasienie wzrasta, no i z tego rodzi się człowiek, więc kobiecie przypisywano tylko taką rolę, że jest miejscem, które właściwym miejscem, gdzie to nasienie może wzrastać i tą, która karmi. Nie? Natomiast życie idzie linią męską. I to, moi drodzy, widać bardzo wyraźnie w rodowodzie Pana Jezusa. Jeśli weźmiemy pierwszy rozdział świętego Mateusza i przeczytamy ten rodowód Jezusa Chrystusa. I jak ksiądz zaczyna? No, jak weźmiemy Biblię Tysiąclecia, to nasze tłumaczenie kochane, które używamy także w liturgii, to będzie, że Abraham był ojcem Izaaka, Izaak był ojcem Jakuba, Jakub był ojcem Judy, Juda był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar i tak dalej. Dobrze. Ale gdybyśmy wzięli tekst grecki, czy tłumaczenie łacińskie, albo naszego kochanego ojca wujka, który tłumaczył dosłownie, no to będzie tak, że Abraham zrodził Izaaka. Izaak zrodził Jakuba. Jakub zrodził Judę. Juda zrodził Faresa i Zarę z Tamar. Przez Tamar. Czyli idąc dalej, będziemy mieć na przykład Dawid zrodził Salomona ek tes tu Uriu. Co to znaczy? Od tej Uriasza. Nie? To znaczy przez żonę Uriasza. Znana jest ta opowieść o... Co to znaczy? Właśnie tam widzimy także to myślenie starożytne, przekonanie, które funkcjonowało notabene do XIX wieku. Nie? Stąd też nic dziwnego, że taka była, bo to miało bardzo poważne konsekwencje. To takie patrzenie na ciało w związku z tym na płeć i tak dalej. U Żydów to było inaczej, ale pamiętamy, że teksty Nowego Testamentu są już pisane w języku greckim i że pisane są w dużej mierze też dla Greków. Więc pisane są pewnym językiem, pewnymi kategoriami, które już poprzez fakt samego języka wciągają nas w kulturę grecką, w myślenie greckie. I to jest cały ten problem chrześcijaństwa pierwotnego, żeby wydobyć czy wydobywać to pozytywną rolę ciała. Z jednej strony na przykład, gdy chodzi o małżeństwo, z jednej strony, bo to będą ciągłe napięcia. Z jednej strony będzie się uważać małżeństwo za sakrament święty, uświęcony przez Pana Boga, a z drugiej strony będzie się uważać go jako remedium concupiscentiae, to znaczy lekarstwo przeciwko pożądliwości, nie? To znaczy, nawet posuną się niektórzy do myślenia, że to jest taki dozwolony grzech. Nie? Więc to tu i cały czas ten spadek myśli greckiej. Jest ważne, abyśmy to też widzieli, bo to może się do naszych czasów jeszcze gdzieś w jakichś zakątkach tlić, że ludzka seksualność jest zła, nie? Że jest nieczysta i tak dalej. Podczas kiedy dla Biblii tak nie jest. Nieczyste jest to, co jest wbrew Bogu, wbrew prawu Bożemu. Duch nieczysty to nie jest duch, który dopuszcza się, powiedzmy, grzechów nieczystych, jak my je nazywamy. To jest duch, który odwodzi człowieka od Boga, nie? I wprowadza go w nieczystość. Co jest najbardziej nieczyste w Biblii? Wcale nie nieludzka seksualność. Nie? To jest ważne, żeby wiedzieć, to, co jest czyste, to, co jest, powiedzmy, celem człowieka w Biblii, to jest życie, życie pełne. Nieczysta jest śmierć. Najbardziej nieczysta jest śmierć. To, co najbardziej nieczyste, czego, jeśli już się człowiek dotknie, to musi dokonywać specjalnych ablucji, to jest trup. Potem wszystkie zwierzęta mięsożerne, które zabijają i tak dalej. Wszystko, co jest z krwią, bo krew jest tym, o czym byli, będą przewieki, bo przez tysiąclecia ludzie byli przekonani, że ona nosi, niesie życie. Kobieta w okresie miesiączki jest nieczysta. Dlaczego jest nieczysta? Nie dlatego, żeby sama z siebie była nieczysta. Wytłumaczenie jest bardzo proste. Bo to, co miało stać się życiem, stało się śmiercią. Nie? Ta, która miała nosić życie, cały jej organizm z psychiką włącznie był przygotowany, żeby się poczęło nowe życie, to wszystko obumarło i dopóki nie uwolni się z tej śmierci, jest nieczysta. Śmierć nieczysta, życie czyste. Natomiast właśnie macierzyństwo i małżeństwo dla Żydów jest również świętością, nie? A dla Greków to niestety przechodzi do chrześcijaństwa, to przenika i z tym cały czas, przez całe wieki będzie walka, nie? To, o czym mówił George Weigel, nie? Że Jan Paweł II przez swoją teologię ciała pokonał demona manicheizmu. Manicheizm to jest podział na dobro i zło. Nie? Podczas gdy w tradycji chrześcijańskiej, co to jest zło? Zła nie ma. Brzmi to strasznie dziwnie. Zło jest brakiem. Nie? Wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Wszystko, i ciało, i ludzka seksualność, wszystko jest dobre. Jeśli tylko jest używane zgodnie ze swoją naturą, tak jak Pan Bóg to przewidział. Natomiast zło to jest brak dobra. Nie? To jest privatio boni, jak będzie mówić nauka Kościoła. To jest to, czego nam zabrakło. Powiedzmy, brak miłości, brak harmonii, brak porządku, brak postępowania zgodnego z naturą. Nie wiem, czy wiecie, że dzisiejsze myślenie wyeliminowało, wyrzuciło pojęcie natury. Nie ma natury. Człowiek sam sobie tworzy, co chce. Nie ma nic, co by go w jakikolwiek sposób wiązało. Nie ma męskości, nie ma kobiecości. Dziś jestem kobietą, jutro jestem mężczyzną, albo na odwrót, albo za godzinę. Ja sam żartuję, że w ten sposób rozwiązujemy problem kapłaństwa kobiet, bo jak ja się jutro ogłoszę kobietą, to mamy kapłaństwo kobiet. Nie? Więc ale, no oczywiście to żarty, ale coś strasznego, bo my żyjemy w tym środowisku. Nie? Próbuje się może nas, że tak powiem, nikogo nie obrażając, starych, bo ja się już też zaliczam, jestem po 60, już też zaliczam do starych, więc nas starych już nie będzie dotykać, tak specjalnie nie damy się oszukać, ale biedne te nasze dzieci, nasza młodzież, nie? Której się wbija to do głowy, niszcząc także te wszystkie autorytety, to, co dla nas było, o co się opieraliśmy. Sami jesteście świadkami tego, co chociażby się robi z Janem Pawłem II teraz. Czemu się to robi? Żeby zniszczyć właśnie to niesamowite jego osiągnięcie. Tak jak mówi, jeszcze raz się odwołam do tego George'a Weigela, że to jest jedna z rzeczy, która na pewno zostanie po tym papieżu, nie? Ta teologia ciała. Ja zachęcam was do tego, żeby ją zgłębiać, bo to można nie tyle czytać jego teksty, bo one są trudne. Natomiast jest wiele opracowań na ten temat. Takim mistrzem w tych opracowaniach to jest ksiądz Skupczak, ojciec Skupczak, dominikanin. Zresztą ja kolejny numer tego Życia Duchowego też poświęcam czymś takiemu, to znaczy duchowość wcielona, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby podkreślać właśnie tę pozytywną rolę ciała. Więc właśnie ten problem który istnieje, można by powiedzieć, od samego początku, nawet już przed chrześcijaństwem, od tego spotkania kultury greckiej nastawionej negatywnie do cielesności i judaizmu pozytywnie. Jeszcze jest dodatkowa rzecz, którą by tu można wskazać, ponieważ w judaizmie ciało jest cenione, jest darem Pana Boga, jest święte, nie wolno go źle traktować. Nie wolno robić sobie, co się chce z ciałem. Nie wolno sobie nic ucinać. Chociaż tam, to można się rzucić, że obrzezanie. Ale obrzezanie ma charakter nie tylko rytualny, ale także higieniczny, ale to zostawmy już w tamtych szerokościach geograficznych. W każdym razie, nie wolno się tatuować. Nie znajdziecie Żyda wierzącego, który jest wytatuowany. Nie wolno ludzi kaleczyć, nie wolno sobie znamion wycinać, nie wolno ciała malować sobie tak, jak malują się Indianie czy jakieś inne cudaki. Ciało ma się szanować, cenić, nie? Bo jest, jak mówię, darem Pana Boga. Stąd też etyka cielesności jest bardzo wymagająca w judaizmie. Także gdy chodzi o to, co się je, jak człowiek się zachowuje, gdy chodzi o swoje ciało, bo ma o nie dbać. Nie, to tam jest głęboka mądrość, że na przykład nie wolno jeść mięsa mięsożerców. Nie? Czemu? Bo one zawierają, to mięso zawiera najwięcej zarazków i najwięcej toksyn. Wolno jeść natomiast mięso roślinożerców. Nie? I tak dalej, i tak dalej. No to można by tutaj długo zostać przy tym. No, my jesteśmy trochę w innym klimacie, jemy te świniaki, nie? Żyd absolutnie, nie? Bo to rzeczywiście to nie jest zdrowe mięso. Prawdę mówiąc, ja w Grecji ponieważ teraz te wszystkie zwierzaki hodują tak masowo, nie wiadomo co tam jest, jakie hormony, co im tam dają. W każdym razie w Grecji, no to mówi się czasami, że kóz i baranów jest więcej niż ludzi. Te barany pasą się i kozy na górach greckich, tam jest bardzo dużo gór, dlatego baraniny, zresztą umieją robić baraninę i kuzinę, więc to jest super mięso. Pewne mięso, nie hodowane w jakichś wielkich fermach, a jak jest bardzo dobrze zrobione, to rzeczywiście jest bardzo dobre. Żydzi też jedzą właśnie tak, to znaczy jedzą mięso baranie, mięso kozie, mięso także, owszem, wołowe, ale nie jedzą, uwaga, mięsa roślinożerców. A więc wróćmy jeszcze do tego. Wysoka ranga ciała, cenione ciało, docenione ciało w myśli żydowskiej i wymagająca etyka cielesności. Co mają Grecy? Grecy mają niską rangę ciała i niewymagającą etykę cielesności. Można z ciałem robić, co się chce. Nie, co się komu podoba. Dusza jest ważna, duszę trzeba rozwijać, dbać o duszę, a ciało jak się chce. Jak to tam uważa. Teraz przychodzi chrześcijaństwo. I co się dzieje? Przejmuje z Pisma Świętego wysoką rangę ciała. Ciało jako ważne, nie? Dobre i ważne. I przejmuje jednocześnie z judaizmu, owszem, ale już obciążone właśnie tym negatywizmem greckim. Nie? Ten negatywizm grecki pozostaje w jakiejś mierze, gdy chodzi o cielesność, także w chrześcijaństwie. To będą ciągłe zmagania. Przez średniowiecze, w starożytność, także średniowiecze, aż po nasze czasy. I przejmuje także wymagającą etykę cielesności z Pisma Świętego. A więc mamy nie najlepsze do końca spojrzenie na ciało i wymagającą etykę. I to jest pewne obciążenie. To jest pewne obciążenie, no, od którego ja myślę, że ta teologia ciała Jana Pawła II nas uwalnia. To znaczy pozytywne spojrzenie na ciało jako, owszem, jako dar Pana Boga, jako narzędzie miłości. Mi się podoba to, co Jan Paweł II mówi, że dotykając palca czyjegoś, dotykam nie tylko jego palca, dotykam jego duszy, nie? To znaczy całego człowieka. On ma też w gruncie rzeczy tę biblijną wizję, próbuje ją zaaplikować do czasów dzisiejszych, żeby się oderwać od tego negatywnego spojrzenia, które się takiego ambiwalentnego, który się wlokło, może do tej pory gdzieś tam wlecze za chrześcijaństwem i niektórymi odmianami chrześcijaństwa, zwłaszcza purytanizmu, nie? Dobrze, to tyle. Czy są jakieś pytania?
Ja bym się zapytała tak. Jeśli chodzi o judaizm, mówimy o tych czasach, oczywiście, kiedy była kultura grecka. To była wiara. Tak? To jest wiara. Wiara. A jeśli chodzi o grecką kulturę, czy to była wiara?
No, ostatecznie to też była wiara, tylko wiara w ludzki rozum. Nie? To jest to.
To było wielobóstwa chyba więcej niż jednego Boga, czy jedynego Boga.
Proszę Pani. Filozofia grecka bardzo szybko, albo powiedzmy stosunkowo szybko dochodzi do tego, że jest jeden Bóg. Tylko że ma inną koncepcję tego jednego Boga. Bo już ktoś, kto się nazywa Ksenofanes, i to jest VII wiek przed Chrystusem, już ma koncepcję jednego Boga. Tyle, że on mówi, że to jest jeden Bóg ponad bogami, nie? Znaczy Epheoisi. I krytykuje mity greckie. Jest cały szereg filozofów greckich, którzy krytykują mity greckie, uważając je za, może nie tyle za bajki, ale mówią tak, że tych bogów greckich to sobie ludzie stworzyli. Mówi Ksenofanes, gdyby zwierzęta miały ręce, to by sobie ulepiły bogów na swoje podobieństwo, tak jak ludzie sobie ulepili na własne podobieństwo. Że Bóg dla Ksenofanesa w gruncie rzeczy, jak on mówi, jest cały uchem, cały okiem i z wielką mocą począsa światem. Nie? Tak mówi Ksenofanes, filozof grecki. I potem to monoteizm grecki, on idzie dalej. Tylko że oni mają cały czas ten obraz Boga jako idei, jako najwyższego dobra, jako nieporuszonego poruszyciela, jak w przypadku Arystotelesa, jako właśnie logos, czyli prawo, które to są stoicy, które rządzi całym światem i tak dalej. Więc ten monoteizm grecki już istnieje. Tyle, że to jest monoteizm, który nie wyklucza istnienia innych bogów, niższych. Jest najwyższy Bóg, który właściwie jest jedynym Bogiem, jest prawdziwym Bogiem, a te inne to są takie niższe bogi, takie, no, powiedzmy, demony, można by wręcz powiedzieć, nie? Ale filozofia grecka, jak mówię, stosunkowo szybko przezwycięża politeizm grecki. Także Grecy nie mieli, co więcej, neoplatońska idea Boga jest tak wysublimowana, że oni krytykowali czyli już medioplatońska, bo to są różne fazy platonizmu, on się rozwijał. Ten platonizm klasyczny, potem jest platonizm środkowy, medioplatonizm, neoplatonizm. Oni mają już taką ideę Boga, że krytykują Biblię. Jest Filon Aleksandryjski, stara się przekonać Żydów młodych, którym bardziej się podoba filozofia grecka, idea Boga, która jest w filozofii greckiej, że w Biblii jest jeszcze szlachetniejsza, piękniejsza idea Boga, że Bóg w Biblii jest bogatszy, piękniejszy. To jest prawdziwy Bóg, a nie Bóg Greków. Nie? Więc to jest też ciekawa ta ewolucja myśli greckiej. I kiedy chrześcijaństwo spotyka się z filozofią grecką, to już w wielu punktach są bardzo styczne. W wielu punktach. No, na pewno nie w punkcie ciała, nie? Ale w wielu innych punktach jak najbardziej. To znaczy monoteizm. Tu jeden Bóg, tu jeden Bóg. Tu Bóg, który jest doskonały, to też doskonały, tylko że różnie rozumieją doskonałość, nie? Bo oni w Platon i filozofowie greccy rozumieją doskonałość jako osiąganie, docieranie do idei, realizację ideałów. Chrześcijaństwo nie ma ideałów. Ja to ciągle z tym walczę. I ideały, jak mówię, wymyślił stary poganin Platon, nie? To jest grecka idea ideałów, nie? Do których się dąży. Doskonałość chrześcijańska nie na tym polega, że chrześcijanin osiąga jakiś ideał. Nie, to jest błędna droga, ślepa uliczka, pogańska. Teraz chociaż pogańska oświeconego. Doskonałość chrześcijańska polega na tym, kiedy Pana Jezusa pytają, co ma zrobić, żeby stać się doskonały, nie? On mówi, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, potem przyjdź i chodź za mną. To jest doskonałość chrześcijańska. Relacja z Jezusem. Zjednoczenie z Bogiem. To jest doskonałość chrześcijańska. Osoby, nie? Wracamy do tego, o czym mówiłem na początku. Zjednoczenie osób, miłość. Nie ideał. Nie ideał, bo ideałów nie ma. To w gruncie rzeczy jest pustka. Bo jeden uważał, że jest świat idei, a drugi temu zaprzeczył. To znaczy Platon, świat idei, Arystoteles mówi, nie ma idei, nie ma świata idei, idee są w rzeczach, no i tak dalej. W każdym razie, to jest oczywiście wielkie bogactwo tej filozofii greckiej i chrześcijaństwo bardzo wiele z niej zaczerpnęło. Mówi się, że cała nasza kultura, cywilizacja zbudowana jest na poparciu o trzy wzgórza, nie? To jest właśnie Syjon, czyli Pismo Święte, judaizm. To jest Akropol albo Aeropag, jak tam wolimy w Atenach, zresztą jedno jest tuż przy drugim. I czyli filozofia grecka, kultura grecka i Kapitol, Rzym i prawo rzymskie, ale o tym zresztą moglibyśmy i tu popatrzeć, jak prawo rzymskie traktowało ciało i tak dalej. W każdym razie znacznie lepiej niż czasy dzisiejsze. Rzymianie chociaż byli poganami, jednak na przykład była zasada nascitus pro iam natus habetur, to znaczy, że dziecko, które ma się narodzić, trzeba traktować, ma takie prawa jak narodzone. No, u nas niestety wiemy, jak jest. I cały szereg tam, że dzisiaj mamy akurat wspomnienie świętych męczennic Perpetui i Felicity. Felicyta była w ciąży. Prawo rzymskie zabraniało wykonania wyroku na kobiecie w ciąży, dlatego trzymano ją, aż urodziła dziecko. Kiedy urodziła dziecko, na drugi dzień poszła na arenę i oddała życie za Chrystusa. Dobrze.
Bardzo dziękuję panu Stanisławowi za przeciekawy wykład.